radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor habilitowany Tomasz Jastrzębski, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chirurgii onkologicznej i ogólnej, związany naukowo z Kliniką Ginekologii Onkologicznej GUMET, w ramach której funkcjonuje pododdział chirurgii onkologicznej, a także powstający ośrodek leczenia nowotworów otrzewnej, w skład którego wchodzą Klinika Ginekologii Onkologicznej i Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Pan profesor specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chirurgicznym nowotworów, w tym przewodu pokarmowego, narządu rodnego i nowotworów pierwotnych i wtórnych otrzewnej. I dzisiaj między innymi o takich operacjach będziemy rozmawiali. Ale na początek chciałam pana zapytać, skąd się w ogóle u pana wzięły takie zainteresowania chirurgią onkologiczną i tym nowoczesnym sposobem diagnozowania?
Jeśli chodzi o wybór w ogóle medycyny, to chyba to jeszcze w podstawówce było. Natomiast tak naprawdę po pierwszym roku studiów trafiłem do kliniki chirurgii onkologicznej na staż pielęgniarski.
No był pan i tak pielęgniarką, pielęgniarzem, tak?
Nie. Po pierwszym roku jest staż pielęgniarski dla studentów, więc ja tam trafiłem z losowania. No więc bardzo mi się spodobało to wszystko, aczkolwiek pamiętam te pierwsze sytuacje, gdzie właśnie byli pacjenci, którzy byli po ciężkich zabiegach operacyjnych, no, które w różny sposób przychodziły. No i chyba w tym momencie coś tam poczułem, że tak, to jest moja droga. Więc dosyć szybko wybrałem tą chirurgię onkologiczną. No ale oczywiście, no to chirurgia onkologiczna, co to znaczy, to zrozumiałem dopiero później. Natomiast tak naprawdę to byłem zafascynowany, tak jak każdy człowiek, który wybiera chirurgię, w ogóle jako chirurgią, jako taką.
Bo pan profesor też dosyć szybko dał się poznać jako taki innowator, można powiedzieć. Między innymi efektem tych pana zainteresowań było wykonanie po raz pierwszy w Polsce biopsji węzła wartowniczego w czerniaku i też w raku piersi. To ma bardzo duże znaczenie obecnie przy operowaniu pacjentów z nowotworami. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie ma ta biopsja węzła wartowniczego?
Może zacznę od tej pierwszej części pani pytania, jak to się zaczęło. No więc zaczęło się dosyć szybko, jeśli chodzi o wykonywanie tych zabiegów, bo zabiegi oceny węzła wartowniczego zostały opisane przez profesora Mortona w 1992 roku. Natomiast w 1996 już zaczęliśmy robić to w Klinice Chirurgii Onkologicznej. A to było wynik stażu, który odbyłem we Włoszech i tam właśnie zobaczyłem tą technikę. Zaczęliśmy to robić w czerniaku i no byliśmy zafascynowani w ogóle tą metodą, no bo to były nowości, prawda? Więc jeśli chodzi o nowości w ogóle w leczeniu, w medycynie, no to są te rzeczy, które kiedyś może było trudniej stosować te nowości, był gorszy dostęp do wiedzy, no ale on jednak był. Jak ktoś chciał, no to mógł to znaleźć. Z zastosowaniem nie było problemu. Tutaj akurat jeśli chodzi o wsparcie profesora Kopacza, który był wtedy kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej, no te wszystkie rzeczy można było zrobić dosyć szybko. Tak jak powiedziałem, pierwszą publikację opisaliśmy w 98 roku, a w 96 zaczęliśmy wykonywać tego typu zabiegi. Potem oczywiście też w raku piersi. Natomiast jakie to ma znaczenie? No węzeł wartowniczy jest w tej chwili standardem postępowania.
To jest taki pierwszy węzeł, powiedzmy słuchaczom, który
tak, węzeł wartowniczy
stoi na drodze całego układu chłonnego.
To jest pierwszy węzeł, do którego spływa chłonka z obszaru, w którym jest nowotwór, no bo któryś musi być pierwszy. I teraz najważniejszą rzeczą było znaleźć ten węzeł wartowniczy, dlatego że jeśli mają być przerzuty w węzłach chłonnych, to w 95% one będą właśnie w tym węźle wartowniczym. Więc znalezienie go praktycznie określa nam, czy są przerzuty do układu chłonnego, czy nie. To były pionierskie zabiegi.
Jak to się robi, żeby znaleźć ten węzeł? Trzeba coś do niego wpuścić, tak?
Zaczęliśmy, znaczy do niego nie, to jest wokół guza.
Wokół guza.
Ostrzykuje się, najpierw zaczęliśmy metodą barwnikową, potem izotopową. W zasadzie izotopowa w tej chwili jest standardowa, aczkolwiek barwnikowa też może być jako dodatkowa. I ten barwnik, czy ten izotop przechodzi do naczyń limfatycznych i potem te naczynia możemy albo zwizualizować, albo za pomocą ręcznego detektora promieniowania znaleźć ten węzeł wartowniczy i nie traumatyzując okolicznych tkanek, nie usuwając nie wiadomo ile węzłów chłonnych, nie powodując powikłań, takich jak obrzęk chłonny, chłonotok, możemy ten węzeł znaleźć, wyciąć i zdiagnozować. Ja to zacząłem robić w Czerniaku i w Raku Piersi.
Który to był rok, panie profesorze?
To był w 96 w Czerniaku, natomiast w Raku Piersi opisaliśmy jako pierwsi w Polsce chyba w 2000 roku.
Teraz to jest już standard, mówił pan.
No to jest standard, zdecydowanie już od dawna to jest standard.
Jakie to ma znaczenie dla pacjenta, dla jego przyszłości, dla rokowania i tego, jak on będzie żył później po takim zabiegu? To, że się usuwa tylko jeden albo okoliczne jakieś węzły zajęte, a nie wszystkie węzły.
To się bardzo dużo zmieniło, jeśli chodzi o i nie tylko chirurgię, ale w ogóle leczenie nowotworów, dlatego że ocena węzła wartowniczego i jej idea była taka, żeby nie usuwać węzłów, których nie ma przerzutów. Dlatego że przed, powiedzmy, tą epoką węzła wartowniczego usuwano elektywnie węzły chłonne, to znaczy usuwano, czy trzeba, czy nie trzeba, czy były przerzuty, czy nie.
Na wszelki wypadek.
Na wszelki wypadek usuwano. Okazało się, że w 20% pacjentów w ogóle nie było tych przerzutów do węzłów chłonnych. W związku z tym no, ci pacjenci niepotrzebnie byli narażeni na powikłania związane z tym dużym zabiegiem.
A te powikłania to na przykład obrzęk chłonny, tak?
A te powikłania to jest obrzęk chłonny, to jest chłonotok, to jest wynikające następowo jeszcze zropienie tego miejsca.
No i problemy z funkcjonowaniem, prawda? No, na przykład ręki.
To był problem właśnie bardzo duży, jeśli chodzi o obrzęki, szczególnie w raku piersi, ale też w czerniaku, gdzie no, mogło nawet dojść do słoniowacizny. Szczególnie wtedy, jeśli były jednak te przerzuty w węzłach chłonnych i usuwano wszystkie węzły chłonne, a potem jeszcze stosowano radioterapię na obszar pachy czy pachwiny. No to wtedy były naprawdę te olbrzymie powikłania. No teraz już jest w inny sposób leczenia. Węzeł wartowniczy jest jakby tutaj bardzo ważną rzeczą, bo on służy do identyfikacji stanu układu limfatycznego. Natomiast w tej chwili już w wielu przypadkach, nawet jeśli są przerzuty do tego węzła, ale nie przekraczają torebki, to nie trzeba usuwać całego układu chłonnego. Można dać albo radioterapię, albo stosować leczenie w oparciu o terapie systemowe, o terapie celowane, immunoterapię, które są bardzo dobre, których wtedy nie było, a które zmieniły no, w zdecydowany sposób możliwości leczenia pacjentów z tymi zaawansowanymi tak zwano lokoregionalnie, tak? Czyli nie tylko w obrębie guza, ale też właśnie tych regionalnych węzłów chłonnych i zdecydowanie to rokowanie jest w tej chwili o wiele lepsze niż to było dawniej.
Pan profesor jest także pionierem innej metody leczenia. Chodzi mi o HIPEK. To jest dotrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii. Taka nazwa, która trochę trudna może być dla słuchaczy. Proszę wyjaśnić, o co chodzi? Co to jest za metoda i dla kogo to jest?
Właśnie, to ja może zacznę od troszkę drugiej strony, dlatego że ten HIPEK, czyli dotrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii, czyli podawanie chemioterapii do jamy otrzewnej.
Czyli nie do żyły, tak?
Nie, tylko to jest do jamy otrzewnej. Dokładnie. Podajemy taką samą dawkę, którą normalnie się podaje dożylnie, ale ze względu na to, że podajemy ją miejscowo do jamy otrzewnej, można uzyskać stężenie leku, które jest 30 do 1000 razy wyższe niż takie, które można byłoby w tej jamie otrzewnej uzyskać po podaniu tego leku dożylnie. Natomiast, co jest najważniejszą rzeczą, bo ja to traktuję, HIPEK to jest taki skrót w zasadzie, bo powinno się mówić zabiegi cytoredukcyjne, takie, którym usuwamy tkankę nowotworową i to najlepiej w sposób całkowicie radykalny, czyli makroskopowo nie widzimy w ogóle żadnych zmian nowotworowych i dopiero wtedy jako leczenie uzupełniające podajemy właśnie tą dotrzewnową chemioterapię perfuzyjną w hipertermii, która działa albo nie działa, tego nie wiemy, ona działa albo nie działa dokładnie tak samo jak chemioterapia systemowa. Też, którą po prostu
podajemy. Ta dożylna.
Ta dożylna, dokładnie. No bo podajemy cytostatyk, też nie wiemy, czy to działa, czy nie działa, prawda? Natomiast u części pacjentów to działa jako leczenie uzupełniające i wtedy można uzyskać bardzo dobre wyniki leczenia. Natomiast
a to jest taka metoda, panie profesorze, rewolucyjna, można powiedzieć, ratująca ludzi, którzy gdyby nie to, to po prostu by tego nowotworu no, nie przeżyli?
To jest bardzo ważny aspekt terapeutyczny u pacjentów ze wznową nowotworów, i która najczęściej istnieje także z przerzutami dootrzewnej, dlatego że praktycznie innego sposobu leczenia niż zabieg operacyjny, radykalny, jeśli chodzi o skuteczność, nie ma.
To może zanim pan profesor przejdzie dalej, proszę wyjaśnić słuchaczom, czym jest otrzewna, bo może nie wszyscy wiedzą, o czym my w ogóle rozmawiamy. Tak, o jakich nowotworach i skąd się tam biorą nowotwory?
Otrzewna to jest taka błona tkankowa, która wyścięła całą jamę otrzewną od środka.
Czyli jamę brzuszną, tak?
Całą jamę brzuszną, tak. Tylko jama brzuszna, no to mówimy, tam jest wszystko, prawda? Natomiast mamy część otrzewnową i zaotrzewnową. W tej części zaotrzewnowej, tam gdzie są nerki, prawda, jest głowa trzustki, nadnercza i tak dalej, no to tam nie ma tej otrzewnej. Natomiast wcześniej, tam, znaczy z przodu bardziej, tam gdzie mamy żołądek, tam gdzie mamy jelito cienkie, jelito grube, tam gdzie mamy narząd rodny, śledzione, wątrobę, pęcherzyk żółciowy, to wszystko jest wysłane otrzewną, błoną otrzewną i ta błona pokrywa też ścianę jamy brzusznej od wewnątrz i pokrywa też narządy, czyli mamy tak zwaną otrzewną ścienną i otrzewną trzewną. Jej powierzchnia jest olbrzymia, bo to jest w zależności od wielkości człowieka, to jest od 1,5 do 2 metrów. Więc to jest nawet...
Kwadratowych, tak?
Kwadratowych, tak. W związku z tym nawet traktuje się tą otrzewną jako narząd. W tej chwili uważa się, że to jest osobny narząd, wymagający odpowiedniego leczenia.
Czyli na tej otrzewnej też mogą zrobić się zmiany nowotworowe?
Mogą się zrobić zmiany nowotworowe i one mogą być albo pierwotne, albo najczęściej to są zmiany wtórne, czyli przerzuty
z innych nowotworów,
dokładnie.
No i teraz przechodząc dalej do tej metody HIPEC. Wycinamy, tak, w pierwszym etapie operacji wszystko,
znaczy,
co widać.
Ja bym się najpierw skupił, tak, bo HIPEC, tak jak powiedziałem, to jest dodatkowa rzecz. Tutaj należałoby się skupić przede wszystkim na zabiegu operacyjnym, bo to jest jakby najważniejsza część w tej całej procedury. Nie ma...
No ale czy każdy pacjent, który ma zmiany w otrzewnej, właśnie takie przerzutowe, czyli on będzie miał, co może usłyszeć od lekarza, że ma na przykład przerzut na wątrobie, tak? I to już jest...
Tak, to pani redaktor bardzo dobrze powiedziała, przerzut na wątrobie, a nie do wątroby, bo to są dwie różne rzeczy. Więc jeśli jest na wątrobie, to jest na torebce wątroby, to jest to przerzut do otrzewnej. W związku z tym wymaga...
A właśnie, a przerzut do wątroby już...
A przerzut do wątroby, tak, to już jest drogą...
Czyli w środku, w wątrobie,
tak,
gdzieś jest ten wóz.
Tak, dokładnie, żyły wrotne i w związku z tym to już jest kompletnie coś innego. I ten przerzut należy leczyć chirurgicznie, ale też można leczyć za pomocą chemioterapii, czy w ogóle terapii systemowych.
Czyli tak trochę wyjaśniliśmy słuchaczom, że nie dla każdego jest ten HIPEC, tak? Bo to jest taka metoda, która pewnie, pan profesor pewnie często słyszy zapytania. Mam właśnie gdzieś tutaj taką zmianę, czy można leczyć tą metodą, którą
tak,
pan profesor stosuje?
Tak, jeśli traktujemy cały czas, będę tutaj, prawda, mocno się trzymał, bo to właśnie funkcjonuje, że jako HIPEC. HIPEC jako HIPEC, tak? Nie, HIPEC jako uzupełnienie zabiegu cytoredukcyjnego. To jest najważniejsza rzecz, tak? Więc nie dla każdego oczywiście, dlatego że jeśli chodzi o przerzuty do otrzewnej, które są najczęstszą przyczyną, czy wskazaniem do tego typu zabiegów, występują różnie. Częściej występują w raku jajnika, tam jest bardzo, bardzo duży odsetek kobiet z pierwotnie występującymi przerzutami do otrzewnej. W raku jelita grubego to jest około 7-10% przy guzach pierwotnych, natomiast przy wznowach nowotworowych to jest aż 40%, więc bardzo dużo. W raku żołądka też, natomiast tam też jest ograniczenie, jeśli chodzi o wielkość i rozległość przerzutów, które można, w których można wykonać zabieg operacyjny. Oczywiście inne nowotwory, też jeszcze śluzak otrzewny wychodzący z wyrostka robaczkowego, bardzo trudny nowotwór i bardzo, bardzo ważny, jeśli chodzi o ocenę przy chociażby wycięciu wyrostka robaczkowego, czy ten śluzak już jest rozlany, czy ta torbiel pękła, czy nie, bo to jest kompletnie inny sposób postępowania. Należy wtedy wykonać właśnie czy wycięcie otrzewnej plus HIPEC, no bo jeśli nie, no to wtedy może być naprawdę duży problem, jeśli będzie wznowa i ten śluz zacznie przerastać tkanką włóknistą i powodować niedrożności.
Panie profesorze, a zatrzymajmy się jeszcze chwilkę na tej diagnozie, którą otrzymuje pacjent. Pacjent robi USG albo ma TK, albo rezonans magnetyczny, dostaje wynik, no i na przykład czyta, że coś gdzieś na coś nacieka. Czy to oznacza, że jak coś nacieka, to jest właśnie też wskazanie do takiego zabiegu na otrzewnej?
Trudno,
czy niekoniecznie? Jeśli chodzi o raka na przykład jelita grubego, że jest on naciekający rak gdzieś właśnie do jamy otrzewnej.
Bardzo często tak jest, że jeśli mamy naciek nowotworu, no to możemy od razu powiedzieć, że nie byłoby tego nacieku też, gdyby nie było złuszczających się komórek nowotworowych. Ale to jest pytanie bardzo trudne. I praktycznie, czy są przerzuty do otrzewnej mikroskopowe czy makroskopowe, to dopiero praktycznie widać po otwarciu jamy brzusznej, albo dopiero w wyniku badania histopatologicznego. Natomiast badania obrazowe ze względu na rozdzielczość nie są tutaj wiarygodne, jeśli chodzi o zmiany, które są mniejsze niż 0,5 cm. Nie jesteśmy w stanie określić w żadnym badaniu, czy w rezonansie, czy w tomografii, czy w badaniu PET, czy te zmiany w otrzewnej są, czy nie. W związku z tym bardzo ważną rzeczą jest po otwarciu jamy otrzewnej stwierdzeniu ograniczonego zakresu tych przerzutów do otrzewnej, nie stwierdzenie, że są przerzuty do otrzewnej, w związku z tym jest to nieoperacyjne.
Czyli kiedy podejmuje się decyzję, że oprócz operacji, oprócz tej cytoredukcji będzie też zastosowana metoda HIPEK?
Znaczy dokończę to jeszcze to zdanie, prawda, bo to jest bardzo ważne. Po otwarciu jamy otrzewnej, jeśli na przykład w raku jelita grubego, jeśli są ograniczone przerzuty do otrzewnej, należy wykonać zabieg radykalny, taki jaki byśmy wykonali, gdybyśmy nie mieli przerzutów do otrzewnej, oraz wyciąć tą otrzewną z tymi przerzutami. Czy zrobienie procedury HIPEK, czy nie, no w tym momencie bardzo rzadko jest tak, że akurat jest zabieg wykonywany w ośrodku, gdzie jest sprzęt do otrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej.
Ale zdarza się tak, że pan profesor nagle decyduje na sali operacyjnej, trzeba robić HIPEK, bo otworzyłem. Czy to się nie zdarza? Bo zwykle wcześniej
Bardzo rzadko się zdarza ze względu na to, że są różne ograniczenia dotyczące zastosowania chemioterapii dotrzewnowej na sali operacyjnej. To musi być odpowiedni zespół. Musi to być przygotowane to wszystko. W związku z tym zazwyczaj nie wykonuje się, aczkolwiek oczywiście byłoby najlepiej, gdyby w takiej sytuacji można było tą chemioterapię dotrzewnową wykonać. Natomiast no, jeśli chodzi o sprawy techniczne, proceduralne, dostępność, no to jest naprawdę bardzo trudny temat.
To jest właśnie chyba niewykonywane we wszystkich szpitalach, prawda? Nawet klinicznych w Polsce.
Nie, to jest sprawa tego rodzaju. Tutaj wracamy właśnie znowu do cytoredukcji, tak? Dlatego, że sama procedura HIPEK, no to jest, mówię po angielsku, bo to też jakoś tak mi się przyjęło.
Rozumiemy.
Ta cała procedura, będę się trzymał HIPEK, jest procedurą, która trwa około godziny do półtorej godziny. W związku z tym no, trzeba to oczywiście zaplanować. Natomiast zabiegi cytoredukcyjne, no to są olbrzymie zabiegi. To jest
mozolne.
To jest wyższa szkoła jazdy w chirurgii tak naprawdę. Te zabiegi mogą wykonywać osoby, które są no, już mocno wykształcone w tej chirurgii, mają doświadczenie w dużej chirurgii jamy brzusznej i mają na tyle cierpliwości, że potrafią ten zabieg wykonać, dlatego że po otwarciu jamy otrzewnej to trzeba stwierdzić, czy ten zabieg jesteśmy w stanie wykonać, czy nie, bez względu
czyli
na to, ile on
zmian
by trwał.
Nie może przekraczać jakiej liczby?
To za chwileczkę powiem, ale przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest to, że te zabiegi trwają średnio 4, 6 do 8 godzin, w zależności od tego, jaki to jest nowotwór i ten zabieg trzeba wykonać. Nie można zrobić na przykład 4 godzin zabiegu, po czym chirurg stwierdza, no nie, jednak nie zrobimy. Dlatego, że traumatyzacja w jamie otrzewnej już jest tak wielka w tej jamie brzusznej, że ilość powikłań jest taka sama, jakbyśmy ten zabieg zrobili jeszcze, który by tam trwał 6 godzin, ale korzyści pacjent nie ma żadnych. W związku z tym decydujemy od początku zabiegu, że ten zabieg należy wykonać całkowicie i wtedy podejmujemy ten zabieg.
Musimy powoli zmierzać, panie profesorze, do końca tej części naszej rozmowy. Na koniec chciałam pana jeszcze zapytać, ile tych zmian maksymalnie?
To jest punktacja. Tam jest odpowiednia skala od 1 do 39 punktów. W zależności od umiejscowienia i wielkości. Dla raka jelita grubego maksymalna ilość to jest dla raka jajnika, dla raka jelita grubego to jest 20 punktów. Dla żołądka jest mniej ze względu na tutaj biologię nowotworu, to jest 7 punktów. Natomiast dla takich nowotworów jak śluzak otrzewnej, tutaj w ogóle nie ma żadnej punktacji, po prostu robimy wszystko, ile można, dlatego że rokowanie jest tak dobre, prawda, że po prostu należy maksymalnie wyciąć tyle, ile można.
Doktor habilitowany Tomasz Jastrzębski, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chirurgii onkologicznej i ogólnej, jest moim i państwa gościem. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam po przerwie. W studiu ze mną jest doktor habilitowany Tomasz Jastrzębski, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej. Pan profesor jest pionierem metody HIPEK, czyli dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii, o której dziś rozmawiamy. Mówił pan, że w pierwszym etapie zabiegu wykonywana jest ta cytoredukcja, czyli wycięcie tych wszystkich zmian, które wcześniej, rozumiem, w badaniach obrazowych są stwierdzone i lekarz dokładnie wie, gdzie one się znajdują.
To tak do końca nie jest.
Do końca nie jest, że nie do końca wiadomo.
Dlatego, że z badań obrazowych mamy jakąś informację, gdzie te zmiany mogą być, natomiast ostateczna weryfikacja jest po otwarciu jamy brzusznej. Czasami wcześniej wykonana laparoskopia też nam pokazuje, że są zmiany w otrzewnej, ale ocena laparoskopowa nigdy nie jest wiarygodna, I bardzo często jest tak, że jeżeli laparoskopowo wydaje się, że te zmiany jednak są operacyjne, to po otwarciu jamy brzusznej okazuje się, że w tych miejscach, których nie można było laparoskopowo tego zobaczyć, czy w cudzysłowie dotknąć, no to okazuje się, że te jednak zmiany są mocniej zaawansowane, prawda, i no albo operacyjne, albo nieoperacyjne.
A dlaczego do otrzewnej podaje się tą chemioterapię w podwyższonej temperaturze? Do jakiego? To poparzyć można chorego? Czy...
Poparzyć to zawsze można, tylko to jest sprawa.
Ale rozumiem, że są specjalne urządzenia, które kontrolują, tak?
Tak, oczywiście, jak najbardziej. Temperaturą, którą jest taką graniczną, to są 43 stopnie, które można podać do jamy otrzewnej, ale natomiast w tej perfuzji dotrzewnowej temperaturą, którą stosujemy, to jest 41,5 do 42 stopni. Dlaczego temperatura? Dlatego, że
z badań... taka letnia herbata, można powiedzieć, tak?
No, ale jak się palec włoży, to już jest gorące.
Gorące, tak?
Dlaczego akurat taka temperatura? Okazuje się, że temperatura, taka podwyższona temperatura, działa uszkadzająco na komórki szybko dzielące się, czyli komórki nowotworowe. Więc ona ma działanie przeciwnowotworowe. Dodatkowo okazało się, że podwyższona temperatura też działa synergistycznie, jeśli chodzi o działanie cytostatyku, czyli wzmacnia jego działanie.
Cytostatyku, czyli leku tego,
czyli tego leku przeciwnowotworowego, tak tej chemioterapii, tego leku, który podajemy do jamy otrzewnej. Natomiast tutaj trzeba też powiedzieć o tym, że my nie wiemy, czy ten lek działa, czy nie działa. Tak? Nie mamy takich badań, które byłyby wykonywane obecnie, których można byłoby określić, że to działa, czy nie działa.
Czyli od czego to zależy?
No to już jest biologia komórki, tak? To jest na przykład tak jak przy chemioterapii systemowej, tak? Bo chemioterapia na przykład, jeśli chodzi o raka jelita grubego przykładowo, jeśli mamy takie schematy jak FOLFOX, prawda, no to czy FOLFIRI, no to one działają u mniej niż 50% pacjentów. U 50% nie działają. Natomiast bardzo często jako leczenie uzupełniające okazuje się z innych badań, które w tej chwili są wykonywane, na przykład jeśli chodzi o krążące komórki nowotworowe we krwi, których nie ma na przykład po zabiegu, okazuje się w badaniach, że tej chemioterapii też nie zawsze można, nie trzeba ją podawać. W związku z tym ocena jest bardzo trudna. Są badania, które zaczęto wykonywać w tej chwili na świecie, jeśli chodzi o ocenę wrażliwości tkanki nowotworowej na cytostatyki. Robi się to na organelach komórkowych. Oczywiście jest to na etapie eksperymentów medycznych, ale okazuje się, że to jest dobry model, żeby ocenić przed podjęciem leczenia, czy ten lek działa, czy nie działa. Są inne jeszcze metody, którymi można ocenić chemiowrażliwość tkanki nowotworowej, natomiast różna jest ich wiarygodność i tutaj naprawdę mocno trzeba siedzieć w temacie, prawda, żeby oferować pacjentowi coś poza normalną diagnostyką stosowaną standardowo, bo naprawdę trzeba się na tym znać.
Panie
i wiedzieć,
profesorze,
co się
bo wy
stosuje.
Macie możliwości zastosowania kilku leków. To nie jest jeden lek, który się w
stosuje. Nie, ale okazuje się z badań, że takie leki, na przykład, które były stosowane wcześniej standardowo, na przykład jak oksaliplatyna, okazuje się w takim badaniu PRODYSZ 7, że ten lek akurat nie działa w tym badaniu. Natomiast zdecydowanie działa cytoredukcja, czyli zabieg operacyjny, gdzie no nie można tutaj porównać tego zabiegu do chemioterapii systemowej przy przerzutach dootrzewnej, bo chemioterapia systemowa nie działa na przerzuty dootrzewnej, tak jak działa zabieg operacyjny. Więc tutaj o tym trzeba myśleć cały czas. Jeśli można wykonać zabieg operacyjny, należy go wykonać.
A co jest warunkiem w ogóle powodzenia tego zabiegu i czy ta metoda taka połączona, cytoredukcja plus chemioterapia dotrzewnowa, one istotnie wydłużają życie pacjentów?
No zdecydowanie tak. Jeśli chodzi o badania, które były wykonywane w różnych ośrodkach na świecie, jeśli chodzi o pacjentów z przerzutami dotrzewnej, nie wchodząc w szczegóły, jeśli chodzi o stopień zaawansowania, prawda, ale ogólnie, jeśli chodzi o chemioterapię systemową, no to rzadko można uzyskać przeżycia 5-letnie. Natomiast przy ograniczonych przerzutach dootrzewnej, w tej punktacji, prawda, o której wspominałem, PCI, gdzie ta punktacja nie przekracza 15 punktów, w raku jelita grubego, no to na przykład w ośrodkach francuskich uzyskano 5-letnie przeżycie na poziomie 51%. W związku z tym to jest olbrzymia różnica.
5-letnie to oznacza, że więcej nawet może być niż 5 lat, prawda?
Może być więcej, tak, może być więcej, dokładnie. Natomiast należy też pamiętać o tym, że bardzo dużo pacjentów nie kwalifikuje się do tego leczenia ze względu na zaawansowanie, ze względu też na brak możliwości wykonania całkowitej cytoredukcji, tak? Więc to nie jest tak, że każdy pacjent przerzutami dootrzewnej może być leczony tą metodą, prawda, z takimi skutkami. Natomiast też, co jest jeszcze bardzo istotną rzeczą, trzeba myśleć o tym, ile takich pacjentów jest i że to nie jest niszowa grupa pacjentów, tylko ona w Polsce, jeśli mówimy o raku jajnika, raku jelita grubego, mniej w raku żołądka, ale też mamy jeszcze w międzybłoniaka otrzewnej i mamy jeszcze w tego raka jelita grubego, no to ta grupa pacjentów, którą można byłoby leczyć właśnie metodą, tymi zabiegami cytoredukcyjnymi z chemioterapią dotrzewnową i starać się uzyskać takie właśnie dobre wyniki leczenia, to jest około 2,5 tysiąca pacjentów rocznie w Polsce, których możemy w taki sposób operować.
A co oprócz zaawansowania choroby może być taką barierą do przeprowadzenia tego rodzaju leczenia? Czy na przykład wcześniejsze chemioterapia, radioterapia mogą dyskwalifikować pacjenta?
No to jest sprawa tego, czy możemy technicznie wykonać. Jeśli na przykład jest pacjent, który ma guz, który został zlokalizowany w górnej części odbytnicy, miał radioterapię, tam są wzrosty po radioterapii, więc może być trudno zoperować pacjenta, no ale też nie należy się poddawać.
Czyli zawsze stosujecie taką zasadę, że trzeba brać pod uwagę dobro tego pacjenta, nie operować na siłę, tak? Jeśli można pogorszyć, nie wiem, jakość jego życia tą operacją, no to, albo ona może się nie udać po prostu.
To przede wszystkim, dlatego że należy pamiętać, po co w ogóle my lekarze, do czego my jesteśmy potrzebni, tak?
Pytam pana profesora o to, dlatego że mówił pan, że trzeba ostrożnie podejmować decyzje, że to nie jest dla każdego. Więc
tak, ale to właśnie co chciałem powiedzieć, od czego my lekarze jesteśmy. My lekarze jesteśmy od tego, żeby pacjentom ratować życie, żeby przedłużać to życie i żeby przedłużać też ten czas wolny od wznowy nowotworowej, jeśli mamy zaawansowaną chorobę, żeby te życie było jak najlepsze, a nie żeby w wyniku tego leczenia pogorszyć stan tego pacjenta. I tutaj musimy wziąć bardzo dużo różnych rzeczy pod uwagę. No stąd lekarz musi wiedzieć, co robi. Tak? Jeśli podejmujemy się dużego zabiegu operacyjnego, który będzie trwał 8 albo więcej godzin, ten zabieg, który ja robiłem najdłużej, to trwał 13 godzin, no to też musimy wiedzieć, prawda, że ten pacjent to przeżyje, będzie potem dobrze prowadzony, więc ważną rzeczą jest tutaj cały zespół, to nie jest tylko chirurg, to jest cały zespół lekarsko-pielęgniarski, prawda, który będzie potem dbał o tego pacjenta, wcześniej go przygotuje do tego zabiegu. Pacjent musi być dobrze przygotowany do zabiegu. Mhm. Nie może mieć cech dużego niedożywienia. Ta choroba musi być potencjalnie do leczenia i o jednej rzeczy nie należy zapominać, a to jest istota chirurgii onkologicznej, bo nie ma różnicy między chirurgią ogólną a onkologiczną. Chirurgia jest jedna, tak? Ja to w zasadzie dzielę, tak jak wielu chirurgów, na chirurgię dobrą albo złą, tak? Albo ktoś robi dobrze, albo źle. Ale nie ma chirurgii ogólnej, onkologicznej w zakresie techniki. Natomiast czym się różni ta chirurgia onkologiczna? Myśleniem o tym, że nie tylko wyciąć, ale trzeba kompleksowo pacjenta leczyć. W związku z tym, jeśli mówimy o zabiegu cytoredukcyjnym, który trwa wiele godzin, jest to bardzo traumatyczny, wykonujemy tą dotrzewnową chemioterapię perfuzyjną.
Wszystko się uda, a człowiek...
Może być toksyczna, tak. Ale wcześniej musimy przemyśleć, przed podjęciem leczenia,
co będzie dalej?
Jak przygotować pacjenta, tak, skonsultować się z onkologiem i przedyskutować, jak będzie pacjent dalej leczony, bo być może w trakcie zabiegu operacyjnego będziemy mogli coś zrobić więcej, jeśli chodzi o diagnostykę, albo pobrać płyn z otrzewnej, zrobić markery wcześniej, prawda, przed zabiegiem, ocenić coś więcej w trakcie zabiegu operacyjnego, wykonać albo nie wykonać pewne rzeczy w trakcie zabiegu operacyjnego, jeśli chodzi powiedzmy o zrobienie stomii, albo zrobienie zespolenia w obrębie przewodu pokarmowego. To jest bardzo dużo różnych decyzji, które wpływają na to, jak ten zabieg będzie wyglądał, ale to wszystko musi być w kontekście tego, żeby myśleć o kompleksowym leczeniu pacjenta w zakresie chirurgii i terapii systemowych.
Panie profesorze, ja chciałam pana zapytać o dzieci, bo kilka lat temu przeprowadził pan wraz z profesorem Piotrem Czałderną, chirurgiem dziecięcym z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pierwszą taką operację na świecie właściwie, chyba to była, u niemowlęcia 7-miesięcznego dziewczynki, właśnie operację z zastosowaniem metody HIPEC. Ta dziewczynka miała nowotwór. To u dzieci to już jest norma też w przeprowadzaniu tych zabiegów. Jeśli jest taka potrzeba, robi się to. Czy to są takie zabiegi tylko wyjątkowe, w wyjątkowych sytuacjach?
Znaczy tak, no przede wszystkim to, jak mi Piotr kiedyś poprosił, prawda, tutaj o pomoc w takim zabiegu, no to ja w ogóle byłem zszokowany, że dzieci mają przerzuty dotrzewnej. Ja nie wiedziałem w ogóle o tym, to nie jest temat, którym ja się zajmowałem w życiu. Natomiast no, szokiem było to na przykład, że 7-miesięczne dziecko może mieć przerzuty dotrzewnej. No więc nawet mentalnie, prawda, jak myślą, prawda, to mówiąc tak. 7-miesięczne, prawda, trudno to sobie wyobrazić. Kilkanaście już dzieci zoperowaliśmy, okazuje się, że tak, no chwała Bogu, rzadko dzieci wymagają tego typu zabiegów, ale jednak wymagają. Pierwszy zabieg, który wykonaliśmy, to profesor Czałderna poprosił też o pomoc panią profesor Jordan z ośrodka w Houston, która przyjechała tutaj. Okazało się, że nasza technika jest nie tylko porównywalna, ale w niektórych aspektach może nawet troszkę lepsza. Natomiast oczywiście to był wynik wcześniejszych zabiegów, które były wykonywane u dorosłych.
A jaka była pana profesora rola w tym zabiegu?
No więc jeśli chodzi o usuwanie tej zmiany otrzewnej, tak, cała zmiana otrzewna, częściowo narządowe, mogę powiedzieć tak, że no to jest bardzo dobry zespół. Tam jest bardzo dobry zespół, są świetni chirurdzy i ja tam pełnię rolę pomocową, tak, która no wydaje się, że jest istotna, prawda, skoro, że tak powiem, razem z tym zespołem operuję i tworzymy wspólnie, czy będziemy tworzyli wspólnie ośrodek leczenia nowotworów otrzewnej.
Kiedy on będzie już tak na, powiedzmy, utworzony, bo mówi pan, że tworzycie?
No to jest sprawa proceduralna tak naprawdę, bo to jest sprawa obrotu papierów, prawda, i wtedy, kiedy papiery będą gotowe, a to zawsze, jak wiadomo, jak w chirurgii, jak wykonujemy zabiegi, no to sprawy formalne zawsze się przeciągają, tak, bo ważniejsze jest leczenie ludzi, prawda, a nie siedzenie nad papierami, no ale oczywiście to trzeba zrobić, bo inaczej to nie powstanie.
Na liście placówek wykonujących HIPEC w Polsce Gdański Ośrodek jest w ogóle na pierwszym miejscu. Czy to jest przypadek, czy to nie jest przypadek? Robicie tych operacji najwięcej?
Znaczy tak, no w tej chwili robimy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, wykonujemy zabiegi cytoredukcyjne i HIPEC-i u pacjentek z rakiem jajnika i u dzieci. Natomiast jeśli chodzi o nowotwory jelita grubego i inne nowotwory, no to te zabiegi ja wykonuję w innym ośrodku, w oddziale chirurgii onkologicznej w Szpitalu Brzeziny. Jest ośrodek, który jest pod względem ilości zabiegów.
Jakie to jest województwo, panie profesorze?
To jest łódzkie, to jest pod Łodzią. To jest ośrodek, w którym wykonuje się prawie 400 zabiegów w zakresie raka jelita grubego.
Jeśli chodzi o, tak można powiedzieć, lokalizację na terenie Polski, to Lublin, prawda?
Znaczy jest kilka ośrodków.
Jest Bydgoszcz.
Jest Lublin, jest Bydgoszcz, jest Warszawa, jest Kraków, są te Brzeziny w Łodzi. Jest oczywiście Gdańsk.
Ale nie wszędzie robi pan profesor albo dwóch pana kolegów i wygląda na to, że wiele miejsc w Polsce wykonuje te zabiegi, bo pan robi i w Gdańsku, i w Brzezinach. Tak,
ja robię w Gdańsku i w Brzezinach. I szczerze mówiąc, wszędzie bym robił tam, gdzie jest możliwość. A dlaczego tak jest? No bo trzeba pamiętać o jednej rzeczy. To są zabiegi, które trwają bardzo długo. Tak? Nie zawsze jest dostęp do bloku operacyjnego, no bo są inni pacjenci, którzy też wymagają leczenia. W związku z tym problemem jest dostęp do sali operacyjnej.
No tak, wiele
to jest
godzin.
Dokładnie tak. I to w zasadzie dotyczy, no oczywiście, nie tylko tych zabiegów cytoredukcyjnych z HIPEC-iem, ale wszystkich zabiegów, które trwają, które wymagają no, dużo czasu, żeby je wykonać. Natomiast w tej chwili ośrodków takich, które wykonują w Polsce te zabiegi, no to są właśnie te, które wymieniłem. Tak? W tej chwili chyba najwięcej wykonujemy wspólnie tutaj, można powiedzieć, bo to traktuję wspólnie ze względu na to, gdzie ja pracuję, Gdańsk i Brzeziny. Drugim chyba jest tutaj Wrocław. Profesor Bębenek, też profesor Zegarski w Bydgoszczy, profesor Polkowski w Lublinie, tak, profesor Richter w Krakowie. I profesor Olesiński w Warszawie. To w zasadzie to są ośrodki takie,
które... Panie profesorze, a refundacja?
A refundacja, no to jest ciekawa rzecz tak naprawdę, bo jak zaczęliśmy te zabiegi robić, pierwszy zabieg był w 1999 roku, więc w następnym roku mamy 25-lecie procedur cytoredukcyjnych i HIPEC-u w Polsce. Zaczęliśmy to od refundacji, znaczy bez refundacji, ale wtedy można było rozliczać te zabiegi indywidualnie. Potem były różne zawirowania dotyczące refundacji, braku refundacji, niepełnej refundacji. Był taki moment, że za zabieg gdzieś tam w ministerstwie ktoś pomylił procedury i za duży zabieg, który wykonywaliśmy i trwał 10 godzin, dostawaliśmy tyle, co za punkcję jamy otrzewnej, czyli 1500 zł. Więc też takie rzeczy były. No ale udało się w końcu poprzez wydeptywanie różnych ścieżek i współpracę właśnie między ośrodkami, między szpitalami, udało się doprowadzić do tego, że ta procedura jest refundowana. Także to jest, uważam, że nasz olbrzymi sukces, że jest to refundowane. I w związku z tym no, praktycznie pacjenci mają, no, praktycznie i teoretycznie tak naprawdę, mają dostęp do tych procedur. Natomiast tak jak powiedziałem, ograniczeniem to jest długość tych procedur, prawda, i to, że nie zawsze i nie wszędzie można te procedury z tego względu wykonywać.
A jak rozwija się nauka, jeśli chodzi o tą metodę leczenia? To znaczy, co nowego, czy ona się rozwija, czy to jest po prostu procedura, która taka jest, czy są jakieś możliwości rozwoju, stosowania, nie wiem, może nowych metod, nowych leków w tej metodzie?
znaczy cały czas coś się dzieje. Ta metoda, ze względu na to, że procedura jest bardzo wysokospecjalistyczna, nie każdy chirurg potrafi, albo rzadko który chirurg potrafi taki zabieg wykonać, no więc ona też nie cieszyła się jakimś tam powodzeniem, prawda, jeśli chodzi o myślenie, prawda, o procedurze. W zasadzie można powiedzieć, że tak, takim najważniejszym elementem tego to jest wykonanie zabiegu operacyjnego z intencją leczenia radykalnego. To jest najważniejsza rzecz.
Leczenie radykalnego, czyli wyleczenia.
Wyleczenia pacjenta, dokładnie. Drugim aspektem to jest ta dotrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii i tutaj się dużo zmieniło, jeśli chodzi o podejście do leków, jeśli chodzi o wytyczne, dlatego że ta procedura jest wpisana do standardu postępowania, jeśli chodzi o możliwości leczenia raka, przerzutów dotrzewnej, raka jelita grubego. To też mamy w towarzystwach, polskich towarzystwach onkologicznych, w zaleceniach i polskich towarzystwach chirurgii onkologicznej, ale też mamy w zaleceniach międzynarodowych, jeśli chodzi o stosowanie tego typu procedur. Na przykład też mamy zalecenia ESMO, gdzie jasno jest powiedziane, że nie należy stosować HIPEC-u z użyciem oksaliplatyny, z czym się wszyscy w tej chwili zgadzamy. Natomiast w tej chwili stosujemy z innym cytostatykiem, z mitomycyną C. W raku, jajnika są zalecenia amerykańskie NCCN, gdzie po trzech kursach chemioterapii wykonujemy zabieg operacyjny z HIPEC-iem i potem następne trzy kursy chemioterapii. W raku żołądka też zalecenia, żeby przy wczesnych tych zmianach do 7 punktów wykonywać też zabieg operacyjny radykalny plus chemioterapia dotrzewnowa. No i zmienia się tylko podejście, jeśli chodzi o leki. W tej chwili oksaliplatyna, aczkolwiek troszeczkę dłużej będziemy chyba stosowali tą perfuzję.
I na koniec jeszcze, panie profesorze, takie krótkie pytanie i krótka odpowiedź, proszę. Pacjent dowie się od lekarza leczącego go o tej metodzie, czy w jaki sposób wykwalifikujecie chorych? Czy oni muszą sami szukać możliwości, czy się dowie?
No, mam nadzieję, no ja od wielu lat robię wszystko, żeby ci pacjenci wiedzieli na ten temat, a ponieważ jest to mówione na zjazdach Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Towarzystwa Chirurgów Polskich, no więc mam nadzieję, że przynajmniej chirurdzy wszyscy to wiedzą. A jeśli ktoś nie wie, no to polecam bardzo prostą rzecz, pisać przerzuty dootrzewnej, leczenie chirurgiczne w Google'ach. I to jest najprostsza rzecz. Oczywiście ja jestem przeciwnikiem doktora Google'a, ale jeśli już ktoś nie potrafi znaleźć wiedzy medycznej w źródłach medycznych, no to niech chociaż to napisze.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor habilitowany Tomasz Jastrzębski, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chirurgii onkologicznej i ogólnej, związany naukowo z Kliniką Ginekologii Onkologicznej, w ramach której funkcjonuje pododdział chirurgii onkologicznej, a także powstający ośrodek leczenia nowotworów otrzewnej. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za znalezienie czasu i przyjście do studia.
Dziękuję serdecznie, panie redaktor. Dziękuję państwu.
Audycję zrealizowała Julia Baranowska, a prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.